Nikt się nie śmiał u podnóża ściany, gdy Beka robił jakąś drogę. Bo choć jego styl trudno byłoby określić jako poezję dla oczu, to jednak radził sobie nadspodziewanie dobrze, choć nie przesadnie szybko. Przydawała się nadzwyczajna siła dłoni i ramion oraz nisko położony środek ciężkości, a także spryt i rodzaj tajemniczego instynktu, pozwalające znaleźć od razu właściwe ułożenie ciała w każdej trudności drogi. Teraz odetchnął głęboko, zadowolony z rytuału, jaki wymusił na Viti już na początku współpracy, czekał na moment, gdy wyciągnięty maksymalnie, rzekłbyś, stojący na palcach wysięgnik umieści kosz tak wysoko, że możliwe będzie spojrzenie w przestworza ponad dachami rodzinnego miasta. Kosz stanął z lekkim stęknięciem i zakołysał się. Bezchmurna, przejrzyście błękitna kopuła nieba zapowiadała co najmniej ciepły, jeśli nie gorący dzień. Beka przymknął oczy i odetchnął głęboko w myśli, przepowiadając mantrę: jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze. Teraz spojrzał w dół. Wąwozy najbliższych ulic zapełniały zabawkowe samochodziki, pudełka tramwajów i małe kukiełki ludzi śpieszących do swoich kukiełkowych zajęć. Wychylił się nieco w lewo, żeby zerknąć zza węgła na perspektywę struga. Tam działo się coś dziwnego. W połowie ulicy utworzył się korek, sznur pojazdów objeżdżał zaparkowane na jednym pasie karetkę i policyjny radiowóz. Beka złapał za krótko falówkę wiszącą na szyi. — Witia, coś się stało, są łapiduchy i psy się kręcą. Żeby nam się w robotę nie wpieprzyli. — No dobra, poczekaj, sprawdzę. Zatrzeszczała w walkie-talkie odpowiedź kolegi. Beka zobaczył, jak Vitia zabezpiecza panel sterowniczy i truchtem leci w kierunku zamieszania. Oparł się o barierkę i znowu spojrzał w niebo. — Spokojnie, zaraz się wyjaśni. — Ciesz się chwilą — pomyślał. Po chwili Vitia był z powrotem. — Tam nic ważnego. Jakiegoś gościa znaleźli nieżywego. W antykwariacie. Je***o. Bierzemy się do roboty. Obudziła się w łóżku i przez dłuższą chwilę z trudnością zbierała myśli. Musiało być wcześnie rano, bo okno w sypialni jeszcze nie zajarzyło się słonecznym blaskiem, a kontury mebli, grzbiety książek w podręcznym regale i rama ślubnego monidła, sporządzonego dla Hecy i wiszącego dalej na przeciwległej ścianie, ciągle jeszcze rozmywały się miękko, nie nabrawszy dziennej konkretności. Ziewając, próbowała sobie przypomnieć, jak znalazła się w łóżku. Nic, żadnego wspomnienia, poza fotelem i książką w jasnym kręgu lampy. Widocznie zakres odruchowych czynności był znacznie szerszy, niż skłonna byłaby przypuszczać. Nieważne. I nagle na krawędzi senności wyłowiła myśl. Najpierw ledwo widoczną, w sekundę później wrzeszczącą przed oczami napisem z wielkich, tańczących liter. Przecież nie ma Mikołaja. Zerknęła na budzik. 7. Szarpnęła kołdrę, zerwała się, ignorując nagły zawrót głowy i z lekkim stęknięciem wstała z łóżka. Zakołysało nią, ale zdążyła oprzeć rękę na klamce, a wchodząc do przedpokoju była już całkiem przytomna. Na dywaniku stały kapcie męża. Na wieszaku brakowało kurtki. Przedreptała do gabinetu urządzonego w dawnym pokoju młodszego syna, jednak ciszy i porządku, który tam panował od wczoraj, nic nie zakłócało. Rzut oka na kuchnię również nie przyniósł rezultatu. Narastający niepokój usiłowała zagłuszyć gniewem, mamrocząc pod nosem retoryczne pytania, co też ten cholernik wymyślił, gdzie się do diabła podziewa. No nic, trzeba się doprowadzić do porządku. Musi przecież iść do szkoły. Miała nadzieję, że w czasie poświęconym na poranną toaletę i rutynowe przygotowania coś się wyjaśni. Przecież nie może iść do pracy, wyglądając jak straszydło, bo też lustro w łazience potwierdziło takie podejrzenie. Patrzyła na nią siwiejąca blondynka z niewątpliwymi śladami dawnej nietuzinkowej urody, teraz rozczochrana, z podkrążonymi oczami, których malowało się zmęczenie i niepokój. Westchnęła ciężko. Musi o siebie zadbać. Nie wypada w takim stanie pokazać się ludziom.